Pewne chrześcijańskie małżeństwo zaprosiło do siebie inne chrześcijańskie małżeństwo. Rozmawiali ze sobą na różne tematy i w pewnym momencie zaczęli rozmawiać o Kościele. No i ta rozmowa zeszła na temat uczęszczania czy chodzenia do Kościoła i goście powiedzieli, że oni chodzą do Kościoła, ale wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne. Jeśli im się nie chce, to do kościoła nie jadą, wolą zostać w domu. No gospodarze byli zaskoczeni, ponieważ dla nich było oczywiste, że bycie chrześcijaninem jest bardzo mocno powiązane z byciem częścią zboru, a przez to też uczestnictwem w nabożeństwach. Zaczęli sobie zadawać pytania, co to jest za chrześcijaństwo. Czy mamy naśladować Chrystusa tylko wtedy, kiedy nam się chce i jest to dla nas wygodne? I jak na przykład to takich chrześcijan odnieść do chrześcijan, którzy na przykład kilka dekad temu, żeby dotrzeć na nabożeństwo w niedzielę musieli przejść kilkanaście kilometrów, czasami w śniegu i mrozie, bo najbliższy zbór był właśnie oddalony o te kilkanaście kilometrów, czyli musieli wyjść z domu kilka godzin wcześniej i na piechotę dotrzeć do miejsca nabożeństwa. Czy to jeszcze jest chrześcijaństwo? Więc ta historia pokazuje nam, że żyjemy w czasach, gdzie oferuje się nam różne wersje chrześcijaństwa. Mamy ofertę łatwego i przyjemnego chrześcijaństwa, ale też po drugiej stronie są oferty bardzo surowego i trudnego chrześcijaństwa. A przez te różne oferty przedstawia się nam różne wersje Chrystusa. Ale musimy pamiętać, że Chrystus jest jeden. Nie ma różnych wersji. Chrystus jest jeden, dlatego ważne jest, aby umieć przefiltrować te różne oferty i znaleźć tego właściwego Chrystusa. Nie tę wersję chrześcijaństwa, która najbardziej nam się podoba, czy jest najbardziej dla nas wygodna, ale znaleźć tę, która najlepiej i najrzetelniej przedstawia Chrystusa. Dlaczego jest to ważne? Żeby się na końcu drogi nie okazało, że biegliśmy nadaremno. Żeby się nie okazało, że cały nasz wysiłek był daremny. Więc dziś przechodzimy do ostatniej części kazania na górze. Po niej jeszcze jest, czy będzie podsumowanie całości tego kazania, ale ta dzisiejsza część wydaje mi się szczególnie ważna, ponieważ pomaga nam zobaczyć właśnie, gdzie duchowo jesteśmy. Pomaga nam, daje pewne narzędzia do tego, żeby zweryfikować, czy wersja chrześcijaństwa, którą przyjęliśmy, przedstawia we właściwy sposób Chrystusa. Więc dzisiaj Pan Chrystus, czy Chrystus daje nam narzędzia do tego, żeby zobaczyć, czy idziemy za Nim. Więc przeczytajmy dzisiejszy fragment Pisma, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 13 do 23. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od wersetu 13 do 23. Pan Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia. Niewielu tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy spiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, Przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Więc o trzech rzeczach tutaj jest mowa, czy będę mówił o trzech rzeczach i chciałem zacząć od tej ciasnej bramy. Więc Pan Jezus kieruje do swoich słuchaczy, do swoich uczniów wezwanie. I czytamy o tym wezwaniu od wersetach 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Więc Jezus wzywa swoich słuchaczy i uczniów, aby wchodzili przez ciasną bramę. A dlaczego mają akurat wchodzić przez tę bramę? Ponieważ jest jeszcze inna brama. Ta inna brama jest przestronna, a droga, która do niej prowadzi, jest szeroka. No i jest wielu, którzy przez tą bramę wchodzą. A dokąd prowadzi ta przestronna brama? No prowadzi do zguby. A w takim razie dokąd prowadzi ciasna brama? No prowadzi do życia. Więc widzimy, że mamy dwie bramy, ciasną i przestronną, i są one przeciwieństwem siebie. Ale o co chodzi z tymi bramami i drogami do nich? No w starożytności miasta były otoczone murem. W tych murach były bramy, przez które można było dostać się do miasta. I naturalne było to, że jeżeli jakaś droga prowadziła do miasta, to prowadziła do którejś z jego bram. Więc jeśli chciałeś dostać się do miasta, to trzeba było wejść na drogę do niego prowadzącą i przejść przez bramę tego miasta. A kiedy przeszedłeś przez bramę miasta, wtedy byłeś w mieście. Więc Pan Jezus wzywa swoich słuchaczy i uczniów, aby wchodzili przez ciasną bramę. Ale gdzie mają wchodzić? No ciasna brama prowadzi do życia. W wersecie 21 jest mowa o wejściu do Królestwa Niebios i generalnie kazanie na górze koncentruje się na Królestwie Niebios. Więc ciasna brama jest bramą, przez którą wchodzi się do Królestwa Niebios. Natomiast przestronna brama jest bramą, którą wchodzi się na zgubę lub zniszczenie. Więc przez przestronną bramę nie wchodzi się do Królestwa Niebios. Przez przestronną bramę wchodzi się na wieczne potępienie. Więc są dwie bramy, ale też są dwie drogi powiązane z tymi dwoma bramami. Jeśli chodzi o przestronną bramę, to droga jest szeroka. Natomiast jeśli chodzi o ciasną bramę, to droga jest wąska. Ale czy Panu Jezusowi chodzi wyłącznie o wskazanie szerokości drogi? Pokazać, jak jedna jest szeroka, a druga wąska? No wydaje się, że nie tylko. Że jest tam też pewne drugie dno. Wydaje mi się, że Pan Jezus chce wskazać na coś, co ma związek z szerokością drogi. Więc co Pan Jezus chce pokazać przez te dwie odmienne drogi? No można to porównać do naszych dróg, jakie mamy w kraju. Droga szeroka to autostrada, a droga wąska to droga gminna. Jaka jest różnica pomiędzy autostradą a drogą gminną? No ktoś, kto jechał jedną i drugą, od razu wie, o co chodzi. Autostrada jest łatwa i przyjemna. Jest szeroka, więc można z łatwością wymijać wolniejszych uczestników ruchu. Jest to prosta droga, bez skrzyżowań, generalnie bez utrudnień, więc jak wpadniesz na taką drogę, to jedziesz szybko, ze stałą prędkością, można powiedzieć. Nie masz żadnych przeszkód po drodze. A jak jest w przypadku dróg gminnych? Są wąskie. Często nawierzchnia jest w złym stanie. Nie ma namalowanego pasa po środku drogi. Więc gdy z naprzeciwka jedzie samochód, to trzeba zwolnić i odbić delikatnie w prawo, żeby się nie zderzyć albo żeby nie urwać lusterek. Co chwila też pojawia się jakaś wieś, jakaś miejscowość, więc trzeba zwalniać. Ale i tak nie można jechać zbyt szybko, ponieważ trzeba uważać na dziury. A jeśli pojawi się jakiś traktor, to ciężko jest go wyprzedzić, jeśli nie zjedzie nam na pobocze. Więc taka droga jest drogą trudniejszą. Co nam to pokazuje? No to nam pokazuje, że szeroka droga związana jest z pewną łatwością poruszania się na niej, a z kolei wąska droga jest powiązana z pewnymi trudnościami, jakie na niej się znajdują. I to właśnie Pan Jezus, wydaje mi się, chce pokazać swoim słuchaczom. Droga do ciasnej bramy jest wąska, a przez to jest drogą trudną. Natomiast droga do przestronnej bramy jest szeroka i przez to jest drogą łatwą. Więc jeśli jako kierowcy, czy jako kierowca miałbyś do wyboru podróżowanie autostradą albo drogą gminną, to którą byś wybrał? No generalnie wolelibyśmy jechać łatwiejszą drogą, szybszą drogą. I tak też jest, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Generalnie ludzie wolą przestronną bramę i szeroką oraz łatwą drogę. Dlatego wielu ludzi przez tę właśnie bramę trafia na zgubę, na zniszczenie. Natomiast jeśli chodzi o bramę ciasną i wąską oraz trudną drogę, to niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Niewielu jest tych, którzy na nią wkraczają, czy też nią podróżują. Niewielu jest tych, którzy świadomie ją wybierają. Więc mamy dwie bramy i dwie drogi. Jedna brama i droga prowadzą do Królestwa Niebios, do życia. Druga brama i droga prowadzą do zguby, do zniszczenia, do wiecznego potępienia. Pan Jezus wzywa swoich słuchaczy, aby korzystali z ciasnej bramy i wąskiej drogi. Ale jak sprawdzić, przez jaką bramę wchodzimy i którą drogą idziemy? Więc Pan Jezus daje, można powiedzieć, test, który to nam pokazuje. Tak jak teraz mamy dostępne testy combo, które pokazują, na co jesteśmy chorzy. Na grypę, na COVID czy RSV. Tak Pan Jezus daje nam tutaj, można powiedzieć, taki test combo. I ten test znajduje się w następnych wersetach. Jakie to testy? Pierwszy test to test na fałszywych proroków. Pan Jezus powiedział od wersetu 15 do 20. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Kim są fałszywi prorocy? Fałszywy prorok, zgodnie z opisem, który tutaj się pojawia, to inaczej wilk w owczej skórze. Fałszywy prorok to taki, który udaje, że jest owcą. A udaje owcę, ponieważ chce upolować owcę, chce na owcach żerować. Więc fałszywy prorok to taki prorok, który mówi, że przychodzi w imieniu Pana, Boga Izraela, ale nie przynosi Bożego Słowa, tylko głosi swoje własne słowo. Fałszywy prorok będzie udawał, że jest posłany przez Boga po to, aby zwodzić ludzi. Ale też fałszywy prorok to taki prorok, który po prostu głosi innych bogów, który zachęca do oddawania czci tym, którzy Bogiem nie są. Więc fałszywi prorocy, można powiedzieć, to generalnie przywódcy religijni, liderzy religijni. Oni są tymi, którzy przynoszą określone nauczanie i przez to nauczanie określają, jak powinna być oddawana cześć Bogu. Generalnie ludzie religijni podążają za kim? No za swoimi przywódcami religijnymi, za swoimi religijnymi liderami. Ludzie odzwierciedlają przekonania, poglądy swoich religijnych liderów. Więc w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że jaki jest lider, jaki jest przywódca, tacy będą ci, którzy się temu liderowi poddają. Tacy będą ci, którzy przyjmują jego nauczanie. Więc Pan Jezus wzywa swoich słuchaczy, aby strzegli się przed fałszywymi prorokami. Dlaczego? Ponieważ fałszywi prorocy z natury wchodzą przez przestronną bramę i idą szeroką i łatwą drogą. Więc ci, którzy za nimi idą, automatycznie wchodzą przez tę samą bramę i idą tą samą drogą. A ta droga wiedzie na zgubę na zniszczenie. Ale jak rozpoznać, czy prorok jest fałszywy? Pan Jezus mówi, że trzeba spojrzeć na owoc, jaki wydaje. Fałszywych proroków można rozpoznać po ich owocach. I Pan Jezus pokazuje, że dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce i inaczej się nie da. Więc jeśli drzewo wydaje złe owoce, to takiego drzewa człowiek się pozbywa. Dlatego fałszywych proroków rozpoznaje się po ich owocach. Fałszywi prorocy po prostu wydają złe owoce. Tyle, że musimy pamiętać, że fałszywi prorocy przychodzą w owczych skórach. Przychodzą przebrani za owce. Więc na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ich owoce są właściwe. Dlatego nie powinniśmy się zadawalać tym, co pobieżne. Powinniśmy weryfikować te owoce dogłębnie. Ale o jakie owoce Jezusowi chodzi? Co Pan Jezus ma na myśli? Więc nie ma tutaj bezpośredniej odpowiedzi. Pan Jezus nie mówi, o jakie konkretnie owoce mu chodzi, ale to wcale nie znaczy, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. Na to pytanie jest odpowiedź i tą odpowiedzią jest całe kazanie na górze. Pan Jezus w kazaniu na górze przedstawia pewne nauczanie dotyczące tego, jaki jest i jak funkcjonuje człowiek należący do Królestwa Niebios. Czyli przedstawia nam charakterystykę obywatela Królestwa Niebios, pokazuje nam to na różne sposoby, ale generalnie przedstawia nam siebie jako wzór obywatela Królestwa Niebios. On jako król jest też obywatelem Królestwa Niebios. Stąd możemy wiedzieć, co jest dobrym owocem oraz co jest złym owocem. Więc to dzięki temu nauczaniu możemy rozróżniać pomiędzy dobrym i złym owocem, pomiędzy prorokami Pana i fałszywymi prorokami. Jeśli chodzi o słuchaczy i uczniów Jezusa, to wydaje się, że Pan Jezus uważał faryzeuszy i znawców prawa za takich fałszywych proroków. W jego przekonaniu ci przywódcy religijni prowadzili ludzi do zguby, do zniszczenia, na wieczne potępienie. Oni wydawali zły owoc. Więc jeśli ówcześni przywódcy religijni byli fałszywymi prorokami, to kto jest tym prawdziwym prorokiem? Pan Jezus poprzez kazanie na górze wskazuje na siebie. On jest tym prawdziwym prorokiem Pana, jest tym prorokiem przez duże P. On jest tym, który głosi Boże Słowo. On jest tym, który wydaje dobry owoc. W związku z tym słuchacze i uczniowie powinni iść za Nim, a On ich doprowadzi do życia, wprowadzi ich do Królestwa Niebios. Dlatego należy sobie zadać pytanie, kto jest moim religijnym przywódcą? Kto jest moim prorokiem? Za kim podążam, jeśli chodzi o wiarę i jej praktykowanie? Pewien człowiek uważał się za chrześcijanina, dalej się uważa za chrześcijanina. I na powierzchni wydaje się, że jest chrześcijaninem, ale gdy zaczęto go pytać o różne kwestie dotyczące wiary chrześcijańskiej, takie podstawowe kwestie, to bardzo szybko okazało się, że Jezus i jego nauczanie nie są dla niego istotne. Dla niego ważniejsi byli pewni wykładowcy akademiccy z tytułami doktorów i profesorów, którzy wykładali w seminarium, a którzy prezentowali określone stanowisko w kwestii seksualności człowieka, czyli prezentowali swoją interpretację jako naukę Chrystusa i dlatego człowieka. To właśnie był punkt odniesienia do wiary, a nie Jezus i jego nauka. Nie Słowo Boże, nie Ewangelia. Ale ponieważ te autorytety, ci doktorzy powoływali się na Słowo Boże, na Słowo, które powiedział Chrystus, przedstawiali jakby swoją interpretację, no to on jest chrześcijaninem, bo przecież to Chrystus powiedział. A kto jest twoim przywódcą religijnym? Właśnie za kim podążasz, jeśli chodzi o twoją wiarę i praktykowanie? Jeśli nie jest to sam Pan Jezus Chrystus oraz jego nauczanie, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, jakim jest Ewangelia, to niestety, ale podążasz za fałszywymi prorokami, a ci prowadzą cię na zgubę, na zniszczenie. Bóg Ojciec powiedział wyraźnie, w Mateusza 17 czytamy: to jest mój ukochany syn, źródło mojej radości, słuchajcie go. W ten sposób Bóg wskazał, za kim mamy iść, kogo mamy naśladować, kto ma być naszym przywódcą religijnym. Musi to być Jego Syn, którym jest Pan Jezus Chrystus. Nie może to być apostoł Piotr, apostoł Paweł, nie może to być Apollos czy ktokolwiek inny. Musi to być Chrystus i tylko Chrystus. Oczywiście, żeby to dobrze zrozumieć, Chrystus wyznaczył swoich apostołów, a ponieważ jesteśmy, jeżeli poddajemy się Chrystusowi, to też poddajemy się tym, których On wyznaczył. Ale to On musi być wszystkim, tym, który wszystko wypełnia, musi być wszystkim we wszystkim. On musi być na pierwszym miejscu, On musi być naszym przywódcą, liderem, prorokiem, nikt inny. A inni, których wyznaczył, oni są na tyle, powiedzmy, dla nas autorytetami, na ile naśladują Chrystusa. Więc pierwszy to jest fałszywi prorocy. Ale to prowadzi nas do drugiego testu, do testu fałszywych wyznawców. To znaczy, że mamy tu do czynienia z osobami, które nie są prawdziwymi wyznawcami Pana Jezusa Chrystusa. Mogą to być ludzie, którym się wydaje, którzy są przekonani o tym, że są, ale rzeczywistość jest odwrotna, zupełnie przeciwna, nie są. Pan Jezus powiedział: nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę: nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Z kim mamy tu do czynienia? No mamy tu ludzi, którzy zwracają się do Jezusa: Panie, Panie. No wydaje się, że dla nich Chrystus jest tym prorokiem, tak? Za nim idą. To podwojenie słowa Panie ma na celu wskazanie na pewno taką emocjonalną intensyfikację, wzmocnienie, podbicie. To On jest taki ważny dla nas, prawda? Czyli to określenie wskazuje, że mówca darzy swojego adresata szczególnymi emocjami. W ten sposób chcę podkreślić, że adresat jest dla mówcy kimś naprawdę wyjątkowym, kimś ważnym, więc ci ludzie twierdzą, że Jezus jest dla nich kimś wyjątkowym, kimś ważnym. Czyli mamy ludzi, którzy w jakimś stopniu identyfikują się z Jezusem, utożsamiają się z Nim, określają Go Panem, wskazują na Jego szczególną rolę w ich życiu. Ale też są to ludzie, którzy uważają, że są Mu oddani, że służą Mu w określony sposób. Przecież mówią: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Więc uważają, że służą Chrystusowi, pracując, wykonują Jego wolę. Ale też możemy tu dostrzec pewną rzecz, która charakteryzuje tych ludzi. Co to takiego? To pewna chluba z tego, co robią dla Pana, czyli z tego, co robią w Jego imieniu. Dokonaliśmy wielu wspaniałych i wielkich rzeczy w Twoim imieniu. I to dla nich ma być potwierdzeniem tego, że służą Panu. Więc na powierzchni, no wydawałoby się, że wszystko jest na miejscu. Przecież Jezus jest dla nich Panem i w Jego imieniu dokonują wielu różnych rzeczy, służą Mu. Ale tak naprawdę są to tylko pozory. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Ta rzeczywistość, no, której nie widać tak na pierwszy rzut oka, mówi coś zupełnie innego, czy pokazuje zupełnie coś innego. Co pokazuje? No pokazuje, Chrystus pokazuje, że w ogóle nie zna tych ludzi, nigdy ich nie poznał. Więc widzimy, że Jezus w zdecydowany sposób odcina się od tych ludzi. Jezus nie chce mieć z nimi nic wspólnego, w żaden sposób nie identyfikuje się z nimi. Dlaczego? Ponieważ ich nie poznał. Więc to bycie poznanym przez Jezusa ma tu kluczowe znaczenie. W Ewangelii Jana, 10 rozdziale, czytamy, co Jezus powiedział odnośnie do swoich owiec. 3 werset i 4. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Więc Jezus zna swoje owce i to zna każdą swoją owcę z imienia. Woła je po imieniu, a owce znają Jego, znają Chrystusa, znają Jego głos i idą za Nim. Ale też od wersetu 14. Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce. One też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. Mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Więc te fragmenty pokazują nam bardzo wyraźnie, że chrześcijaństwo jest czymś więcej niż religią, w której chodzi o pewne rytuały, o to, żeby zachować takie czy inne przykazania. Bycie chrześcijaninem równa się nawiązaniu szczególnej więzi z Chrystusem. I ta więź opiera się na osobistym poznaniu z Chrystusem. A to znaczy, że poznajemy Chrystusa, a Chrystus poznaje nas. I wtedy jesteśmy dla Niego jak owce, które woła po imieniu. Apostoł Paweł pokazał to trochę w inny sposób w liście do Galacjan, w 4 rozdziale. Apostoł Paweł napisał, kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, gdy już Go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Więc to poznanie działa w dwie strony. Z jednej strony poznajemy Boga, poznajemy Chrystusa Pana, a z drugiej strony zostajemy poznani przez Niego. I to poznanie przez Niego ma tu decydujące znaczenie. Dlaczego? Ponieważ my możemy sobie mówić, że znamy Jezusa, że jest dla nas kimś wyjątkowym, szczególnym, że służymy Mu, ale jest to prawdą tylko wtedy, kiedy ta druga strona, czyli Chrystus, może to potwierdzić, może przyznać się do tego. A ponieważ ta druga strona jest większa i potężniejsza niż my, to jej zdanie ma tutaj decydujące znaczenie. Dlatego kluczowe pytanie brzmi, czy Chrystus mnie poznał? Czy Chrystus mnie zna? Jeśli mnie nie poznał, jeśli mnie nie zna, to nie ma między Nim a mną żadnej więzi. Jesteśmy sobie obcy, ale jeśli mnie zna, to jest między nami szczególna więź. W Ewangelii Mateusza czytamy w 12 rozdziale, po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył. Oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. Więc nie ma takiej możliwości, aby pełnić wolę Ojca i nie być poznanym przez Jezusa. Wolę Ojca można pełnić jedynie przez Chrystusa. A ponieważ nigdy ich nie poznał, to znaczy, że ci ludzie nie pełnią Jego woli, czy woli Ojca. A jeśli nie pełnią woli Ojca, to są tymi, którzy dopuszczają się bezprawia. Dlatego takich ludzi można i trzeba nazwać fałszywymi wyznawcami. Więc te osoby, o których mówi tu Jezus, ci fałszywi wyznawcy, nigdy nie zostali przez Niego poznani. A to znaczy, że te osoby nigdy osobiście nie przyszły do Jezusa w sposób, w jaki wyznaczył Bóg Ojciec. Te osoby nigdy nie przyszły do Jezusa z opamiętaniem ze swoich grzechów oraz wiarą w Ewangelię. Gdyby przyszły, to Jezus by ich znał. I Pan Jezus mówi o tym w Jana 6 rozdziale. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Więc Jezus nie odrzuca tych, którzy przychodzą do Niego w sposób wyznaczony przez Ojca. Jezus ich przyjmuje, Jezus ich poznaje, Jezus buduje z nimi głęboką więź opartą na miłości. A kiedy ich przyjmuje, kiedy ich poznaje, to czyni dla nich wspaniałe rzeczy. Dlatego prawdziwy wierzący nigdy nie powie o Chrystusie: znam Go, ponieważ Mu służę, czy robię coś dla Niego bądź w Jego imieniu. Prawdziwy wierzący powie o Chrystusie: Chrystus mnie zna, ponieważ mnie zbawił, ponieważ przebaczył mi mój grzech, dał mi życie wieczne i przyjął do Bożej rodziny. Byłem jak zgubiona owca, a On mnie znalazł i przyprowadził mnie do owczarni, do stada. Chrystus mnie zna, ponieważ obdarował mnie różnymi darami, kiedy przyszedłem do Niego, wyznając Mu swoje wszystkie grzechy oraz wierząc w to wszystko, co o Nim mówi Ewangelia. Chrystus mnie zna, ponieważ uczynił dla mnie tak wiele, żeby mnie pojednać z Bogiem. Żył dla mnie doskonałym życiem, poszedł dla mnie na krzyż, umarł na krzyżu z powodu moich grzechów, powstał z martwych dla mojego usprawiedliwienia, poszedł do Ojca, by przygotować mi mieszkanie, więc skoro Jezus tak wiele uczynił dla mnie, to musi mnie znać. I to jest ta subtelna różnica pomiędzy fałszywym i prawdziwym wyznawcą Chrystusa. Prawdziwy wyznawca Chrystusa nie chlubi się tym, co robi dla Chrystusa, ale chlubi się wyłącznie tym, co Chrystus uczynił dla niego. Czy Chrystus cię zna? Czy zostałeś przez niego poznany? Jakim jesteś wyznawcą Chrystusa, fałszywym czy prawdziwym? Więc Chrystus wzywa każdego z nas, ciebie i mnie, abyśmy wchodzili przez ciasną bramę, a nie przez szeroką. Przez jaką bramę wchodzisz? Dokąd zmierzasz? Do zguby czy do życia? Chrystus jasno określił, gdzie chce, abyś szedł. Chrystus pragnie, abyś szedł wchodził przez wąską bramę, przez ciasną bramę, żebyś szedł tą wąską drogą, żebyś miał to życie. Ale jaka będzie twoja decyzja, jaki będzie twój wybór? Którą bramą wchodzisz? Amen.